Malborska, twierdza reportażu. Przedstawia Małgorzata Langowska.
Przewodnicy malborscy, ambasadorzy kultury.
W Malborku znajduje się największy na świecie ceglany zamek, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2023 roku w Muzeum Zamkowe w Malborku odwiedziło ponad 700 tysięcy turystów z kraju i zagranicy. Przy malborskiej warowni powstało koło przewodników malborskich, które w tym roku ma swój jubileusz 70-lecia. Przewodnicy są ambasadorami Malborka, krzewicielami historii i kultury.
W 1954 roku wszystko się zaczęło.
Mówi Krzysztof Sikora, obecny prezes Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich.
W tym roku wypada nam 70-lecie. Rocznica naprawdę zaszczytna. Mało jest w Polsce kół, którzy mają nieprzerwaną działalność przez te 70 lat. Tym bardziej, że jesteśmy chyba jednym z największych kół przewodnickich w Polsce. Rok wyjątkowy dla nas, przewodników szczególnie. Chcemy go upamiętnić jakoś, organizując pewne imprezy, które przez cały rok będą z nami i nam tutaj towarzyszyły. Rozpoczęliśmy w kwietniu, bo 8 kwietnia było utworzenie koła, od mszy dziękczynnej za powstanie koła, za te 70 lat naszej służby dla kultury polskiej na zamku w Malborku i za szczęśliwe dalsze funkcjonowanie naszego koła. Zorganizowaliśmy też taką inicjatywę, żeby oprowadzać mieszkańców Malborka darmowo po zamku. Następnym takim naszym planowanym wydarzeniem chcemy zorganizować wystawę plenerową poświęconą naszemu kołu, przez to tam 70 lat się zdarzyło w tej historii naszego koła. Chcielibyśmy ją otworzyć w lipcu na placu przed kasami. I na koniec 12-13 października chcemy zorganizować takie oficjalne uroczystości związane z 70-leciem koła. Taką małą jakby sesję naukową, troszeczkę wykłady o historii, ale też wręczenie odznaczeń dla tych zasłużonych przewodników, zaproszenie przewodników z całej Polski, którzy z nami współpracują od lat. Oczywiście biesiada przewodnicka, później jeszcze chcemy naszych gości tutaj oprowadzić po rejonie, po zamku, po takich sekretnych miejscach na zamku, które są normalnie niedostępne dla turystów. Planujemy też wydać taką małą broszurkę związaną tutaj z dziejami naszego koła.
Ile obecnie liczy członków nasze koło?
W chwili obecnej mamy 234 czynnych przewodników. Dodatkowo 26 seniorów, którzy dalej są członkami naszymi honorowymi koła, ale to nie są wszyscy ludzie, z którymi współpracuje koło, czyli to są wykładowcy, którzy mają szkolenia, ciekawi ludzie, którzy zapraszamy, organizatorzy wycieczek, na które jeździmy. Staramy się też przecież rozwijać się, doskonalić swoje umiejętności, szkolić się, szczególnie w tym sezonie zimowym. Krąg ludzi związanych z kołem to jest praktycznie ponad 300 osób.
Są też nasi emerytowani przewodnicy, niektórzy bardzo wiekowi. Miałam też okazję rozmawiać przy realizacji pierwszego reportażu z takimi przewodniczkami, które zaczynały w 59 roku.
Dokładnie, no chyba najstarszą naszą przewodniczką to była pani Teresa Bronowska, która jest taką niekwestionowaną liderką naszego koła. Zyga Kukowski mniej więcej w tych czasach. A w chwili obecnej pani Renia Łażewska, aktualnie najstarszy nasz przewodnik, z grubo ponad 50-letnim stażem i jest cały czas czynnym przewodnikiem. Potrafi sobie iść z turystami na trasę historyczną, te 3,5 godziny chodzi sobie po zamku i takich wycieczek w miesiącu robi sobie kilkanaście. Jest osobą naprawdę godną podziwu, żeby w tym wieku ponad 80 lat zachować taką sprawność umysłu i kondycję fizyczną.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Jowita Umiewicz i mam wielką przyjemność oprowadzać Państwa dziś po zamku w Malborku. To jest taka niebywała okazja, ponieważ nasze Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich ma jubileusz 70-lecia istnienia. Jesteśmy jednym z największych kół w Polsce, jeszcze działającym w formule stowarzyszenia. I z tej okazji właśnie postanowiliśmy zrobić taki cykl 7 oprowadzań dla mieszkańców miasta Malborka. oprócz porcji wiadomości na temat zamku czy zakonu krzyżackiego, każdy z nas wplecie jakieś nowatorskie czy jakieś dodatkowe informacje. Ja dzisiaj chciałabym porozmawiać z Państwem też o różnych dziwnych zdarzeniach, które miały miejsce na zamku, więc o jakichś tajemnicach zamku, o duchach, o tajemnych miejscach. Także mam nadzieję, że będą Państwo usatysfakcjonowani. A jak wyglądał zamek po wojnie? Za chwileczkę zobaczymy.
Pozwolę sobie wspomnieć, że jesteśmy 7 lat starsi od Muzeum Zamkowego.
Mówi Jerzy Kapejewski, były prezes Stowarzyszenia Koło Przewodników Malborskich.
Stworzyła nas akurat potrzeba w 1954 roku. Jesteśmy pierwszymi, jedynymi przewodnikami malborskimi, którzy tworzyli tę podwaninę do poznania tajemnic zamku. Natomiast do tego momentu, kiedy usankcjonowano prawnie pierwszy kurs przewodnicki, który rozpoczął się w listopadzie, dokładnie 22 listopada 1953, a skończył miesiąc później przed Bożym Narodzeniem, to 8 kwietnia 1954 roku sankcjonowano i powołano do życia właśnie koło przewodników malborskich, które miało także charakter i terenowy, i miejski, nie tylko zamkowy. Różnica w tym, co ja zastałem w stosunku do tego, co było pierwociną, polega między innymi na tym, że potrzeba ekonomiczna wymusiła zmianę prawną i została zmieniona nomenklatura z Koła Przewodników Malborskich PTTK na Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich, a wnikało to z po prostu umów zawartych pomiędzy Muzeum Zamkowym a stowarzyszeniem, które taką formę prawną musiało przyjąć. My jesteśmy prawnym spadkobiercą koła powołanego do życia w 1954 roku, bowiem poprzez akty sądowe i rejestrację w KRS-ie uzyskaliśmy nomenklaturę prawną do reprezentowania interesów od zarania. Dzisiejsze koło jest całkiem odmienne, tak jak i na początku, bardzo, bardzo duży przekrój zawodowy od studentów po prawników, lekarzy, wszelkiego rodzaju zawody są tutaj prezentowane. Fajnie to jest w zetknięciu z turystą, kiedy spotyka się tą samą grupę zawodową i można przy okazji wymienić także i swoje wspomnienia zawodowe i poglądy.
Proszę przewodnika na plac.
Dobrze, już idzie.
Teraz gorący okres, ponieważ trzeba zabezpieczyć ruch turystyczny. Prawdziwy sezon dla turystów indywidualnych.
Od początku lipca zaczyna się najazd tutaj turystów. Zaglądają do Malborka, robią sobie wycieczki tutaj do nas na zamek. Gorący okres na pewno się zacznie, bo w tym roku ruch jest bardzo duży, znacznie większy niż w tamtym roku było, więc musimy to zabezpieczyć. Mamy kilka rodzajów tras tutaj dla turystów do wyboru. Taką naszą podstawową trasą jest trasa historyczna, która obejmuje praktycznie cały zakres zwiedzania naszego zamku. No trasa długa, bo praktycznie 3-3,5 godziny trzeba poświęcić i to też apelujemy do turystów, żeby sobie zabezpieczyli czas, bo niektórzy przyjeżdżają do nas, do Malborka i mówią, że mają godzinę czasu na zwiedzenie naszego zamku. No za godzinę to można nie dojść nawet na zamek średni, także proszę Państwa, największy zamek świata, więc trzeba też poświęcić troszeczkę na niego czas. Trasa historyczna obejmuje praktycznie od początku powstania zakonu do końca budowy tego naszego zamku, jego dzieje w czasach krzyżackich, żeby turysta wyszedł troszeczkę zaznajomiony z tą historią. Staramy się też przypomnieć o tej historii polskiej Malborka i naszego zamku, bo to jest ponad 315 lat, ale to jest to fakt mało znany w społeczeństwie. Ludzie przyjeżdżają i dziwią się, że Malbork był kiedyś polski. Mamy też trasę zieloną po terenach zamkowych. Trasa jest do wykorzystania w tym okresie już takim końcówki dnia, czyli od godziny 17.30 mamy pierwsze wejście na trasę zieloną. Trasa półtoragodzinna, ale tylko po dziedzińcach, po fosach. Pokazujemy ten zamek z zewnątrz. Wprowadzane są też takie trasy tematyczne. Trasa rodzinna, przeznaczona dla rodzin z małymi dziećmi, powiedzmy tam do tych 6, 7, 8 lat ewentualnie. Prowadzą to przewodnicy w strojach. Trasa oparta jest troszeczkę tak na zasadzie takiej małej zabawy, bo przewodnicy zadają pytania, zagadki, dzieciaki szukają odpowiedzi na zamku. Także trasa ciesząca się bardzo dużą popularnością. W sezonie trudno dostać bilety na tą trasę. Trzeba rezerwować sobie szybciej bilety.
Ale to też wymaga od przewodników dużego zaangażowania, bo dzieci są chyba najtrudniejszymi odbiorcami. No,
na pewno, zdecydowanie najtrudniejsza chyba trasa, żeby zainteresować takim obiektem jak zamek dziecka. dziecko, które ma 3 czy 5, no to naprawdę wymaga to sztuki, ale nasi przewodnicy jakoś sobie z tym radzą. W tym sezonie wchodzi jeszcze trasa konwentualna. Jest to głównie zwiedzanie Zamku Wysokiego, czyli tej strefy konwentu. Dużo mówiąca o życiu zakonników. Podpieramy się tutaj zapisami reguły. Nowe wyzwanie, nowi przewodnicy uczą się tej trasy. Będziemy wprowadzali, zobaczymy jak ona się przyjmie. Sądzę, że też będzie zainteresowanie duże. Jest to też krótsza trasa, bo tylko dwugodzinna. No zobaczymy, jak się uda, bo też przewodnicy w strojach i to w strojach już takich typowo zakonnych, krzyżackich albo siostry zakonnej. Dedykowane też są trasy właśnie nocne. Trasa bardzo ciekawa, bo ten zamek w nocy, no to jest magiczne miejsce, proszę Państwa. No, gra cieni, świateł. Niesamowite wrażenie robi, sprawia ten zamek, który też jest w tym okresie jest cichy, taki tajemniczy bardzo. Naprawdę trasa
zbiera
jest...
Inną szatę.
Ludzie, którzy właśnie w czasie no, na przykład nocnego prowadzenia czy nocy muzeum chodzą tutaj z nami po zamku, mówią, że coś niesamowitego. Byli nieraz po kilka razy na zamku w dzień. Mówi, ale w nocy klimat, atmosfera tego zamku jest niesamowita. W tym roku przeprowadziliśmy prawie 4000 turystów podczas nocy muzeum i byli pod wrażeniem tego miejsca.
Czy można wyobrażać sobie muzeum zamkowe bez żywego słowa?
Od razu powiem, że ja sobie nie wyobrażam.
Mówi doktor habilitowany Janusz Trupinda, obecny dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.
Być może ktoś może sobie wyobrażać, ja sobie nie wyobrażam, dlatego że koło przewodników i przewodnicy malborscy to jest część właściwie naszej instytucji. To jest coraz trudniejsze formalnie do realizacji, dlatego że my no, musimy się jakby umawiać, rozliczać w systemie zamówień publicznych, więc to jest bardzo duży przetarg tak zwany europejski, więc musimy zachowywać te wszystkie formalia, które są od nas wymagane, ale z drugiej strony no, mamy świadomość tej tradycji już 70-letniej, która nas zobowiązuje do współpracy. No, ja sobie nie wyobrażam, dlatego że przewodnicy po pierwsze w tych czasach, może to jest najważniejsze, że zapewniają bezpieczeństwo turystom. Znaczy, turysta nie zabłądzi z przewodnikiem, turysta jest bezpieczny, zdarzają się różne sytuacje, ktoś się potknie, ktoś uderzy, ktoś zasłabnie. No i wtedy jest ten przewodnik, który bierze odpowiedzialność za grupę i ja zawsze, kiedy się spotykamy z przewodnikami, podkreślam tą rolę. Ja oddaję w wasze ręce tych kilkudziesięciu turystów, których macie i za których jesteście odpowiedzialni. A druga sprawa, no to tak naprawdę ci turyści oglądają zamek oczyma przewodników. To, co przewodnik im przekaże, tak turysta zapamięta i tak będzie widział zamek. Większość turystów zdecydowana przyjeżdża na zamek nieprzygotowana. No i tak naprawdę dopiero go tutaj odkrywają i co zapamiętają, co odkryją, to zależy od przewodnika. Żywe słowo, wzbogacone o całą mowę ciała, o energię, o uśmiech, o tą anegdotę. To wszystko robi ten klimat, którego szukają u nas turyści, więc myślę, że ten związek będzie trwał, bo Malbork jest też już dzisiaj bardzo powszechnie kojarzony z przewodnikami, z kołem przewodników malborskich.
Krause, Bogdan, 83.
36. sezon zaczynam w tym roku.
Mówi Edward Jeleń, wieloletni przewodnik w Stowarzyszeniu Koło Przewodników Malborskich.
Chciałem powiedzieć, że praca mi się zawsze tu układała świetnie, bo ja tą czynność, którą wykonuję, oprowadzanie, bardzo lubię, wręcz kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez tego zamku. Człowiek tu jednak przy tym zamku życie prawie spędził. A doświadczenie, no wiele lat, człowiek zawsze zdobywał coraz większe, zawsze od co roku przebywało tej wiedzy. Na początku człowiek był taki trochę świeży, ale w miarę upływu czasu opierzył się człowiek, jak to mówią.
A jakieś historie na zamku, które się wydarzyły w trakcie opowiadania, czy coś utkwiło panu szczególnie w pamięci?
Śmieszne rzeczy na przykład. Kiedyś jestem w komnatkach, nie, ja zawsze lubię troszeczkę więcej mówić. No i dwie grupki stały przed komnatką. Pyta Iwona, mówi, co tam jest, czemu tam tak zablokowane, nie? A ktoś tam powiedział, że jeleń jest w komnatkach, dzieciaki śmiech. Mówię, o my też chcemy jelenia zobaczyć.
Panie Edwardzie, jeszcze chciałabym zapytać o całą formułę losowania, bo dzisiaj tutaj spotykamy się w sobotę, już przewodnicy nasi z koła przychodzą, aby zalosować. Ten system się sprawdza od wielu lat i nawet nie ma takiego pomysłu, żeby go zastąpić jakimś może elektronicznym systemem.
Taki najbardziej sprawiedliwy, bo inne systemy to już były wprowadzane. Ewolucyjnie doszliśmy do tego etapu, gdzie mniej więcej od 20 lat ten system się sprawdza i idealnie się sprawdza. Raz się losuje lepiej, teraz się losuje gorzej, ale mówię, człowiek sam sobie wybiera numer i nie było problemu, żeby ktoś tam kwestionował. Tu nie ma jakiejś pomyłki czy jakiejś sytuacji niejasnej.
Od wielu lat ten sam dzbanek.
Tak, już wiele, wiele lat służył. Już nawet ucho było urwane, a jest przyklejone. Ale sprawdził się ten garnek dokładnie.
Ile numerów w puli jest?
Od 1 do 151. Oleg Banaszak jeszcze zakład, chyba w wentylatorach on pracował w ten czas. I w wentylatorach wykonane zostały te numerki.
I to są takie właśnie metalowe, nie?
Tak, metalowe.
Z dziurką. Te numery tutaj zapisuje pani Irenka, ale jest jeszcze zeszyt, który obowiązuje, który też wyznacza tą kolejkę, prawda?
Tak, ten główny zeszyt to jest ten przed nami. To jest to losowanie, właśnie ustawia kolejkę do wchodzenia do zamku.
Pani Irena Bochan, przewodniczka, od ilu lat, pani Ireno?
Od 25.
Pani Irenko, tutaj widzę same numery, nazwiska, są przewodnicy wpisywani z losowania. I potem co się dzieje z tymi nazwiskami?
Jeszcze mamy dopis. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w losowaniu, dopisują się i wpisujemy je na koniec. Także numer już 152 jest już kolejnym. A potem mamy zrobione losowanie, to następnie mamy odpis. Idą najpierw osoby, które są pierwsze według losowania, a o godzinie 11 mamy odpis i wtedy według kto przyjdzie.
I zawsze tutaj ten właśnie dzwonek. Tak. Panie Edwardzie, zadzwoni pan tym dzwonkiem charakterystycznym dla nas. Tak, wszyscy ten dzwonek znają doskonale. O 11 odpis, a w niedzielę 11:10, bo wiadomo, że niektórzy idą do kościoła. No i wtedy jest czytana lista i według tej listy jest ustawiana kolejka.
Danego dnia jest ustalona kolejka i według tej kolejności idziemy do oprowadzania.
Pani Irenka też angażuje się w trasy dziecięce, oprowadza grupy na trasie rodzinnej. Jak pani ocenia to, jak pani wspomina też te poprzednie sezony, kiedy to przyjeżdżali do nas goście z różnych miast, z Polski, ze swoimi pociechami. Jak dzieci też reagują na przewodników, którzy są pięknie ubrani w stroje historyczne?
Reakcja dzieci jest niesamowita, ale rodziców także, bo dzieci widząc, że ktoś jest w stroju, a zaraz pytają, a co to za strój, a dlaczego się ubieramy, a w ogóle potem taki spacer jest bardzo sympatyczny, bo zadajemy im pytania, dzieci odpowiadają, bardzo, bardzo sympatyczna taka trasa rodzinna.
Ja ze swojej strony bardzo mile wspominam współpracę z przewodnikami.
Mówi Mariusz Mierzwiński, były dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.
Pamiętam od samego początku nasze dyskusje, potem próby wprowadzenia audio przewodników i tak dalej, ale ja zawsze stałem na stanowisku, że mimo tego, że świat coraz bardziej przechodzi na elektronikę, to jest jakoś tam słuszne, dzisiaj dzieciaki się bawią telefonami głównie, to jednak nikt w Malborku nie zastąpi żywego słowa na tej zasadzie, że audiobooka nie można o nic zapytać, jakby się chciało, natomiast żywego przewodnika, który oprowadza, można zapytać. Można pogadać, wyjaśnić coś. Także z jednej strony myśmy wprowadzali w ograniczony sposób audio, ale przewodnicy zawsze byli tą główną siłą, która miałaby pokazywać zamek. Myśmy zresztą posunęli się nawet do sformułowania, że przewodnicy to są ambasadorowie zamku, bo są na pierwszej linii w kontakcie z przyjezdnymi, naszymi gośćmi z całego świata. Sama potrzeba istnienia jakiejś grupy przewodników wynikała choćby z tego, że przecież koło przewodników powstało dużo wcześniej niż powstało Muzeum Zamkowe Koło. Powstało w 954 roku, Muzeum w 61. Mamy dzisiaj rocznicę 70, rocznicę koła i koło nadal istnieje. Koło zawsze miało opinię jednego z najlepszych kół przewodnickich w Polsce i to się tym szczycili. Myśmy o tym też wiedzieli. Słyszeliśmy głosy z różnych środowisk właśnie potwierdzających, ze środowisk przewodnickich, potwierdzających tą opinię. Dlatego, kiedy zbliżało się 50-lecie, 50 lat to już kawał czasu w dziejach funkcjonowania takiej grupy społecznej, dość specyficznej i wyjątkowej, Zaproponowałem najstarszemu wówczas chodzącemu przewodnikowi, Kazikowi Lorencowi, napisanie monografii, zwłaszcza że Kazio był znany z tego, że był chodzącą encyklopedią, dużo wiedział, a poza tym to, czego by nie wiedział, mógł się dowiedzieć od kolegów. Miał dostęp do wszystkich dokumentacji, koło sporządzało przecież kroniki swoje każdego roku, więc rozmawialiśmy na ten temat, Kazio się bronił, ja mu powiedziałem, że muzeum to wyda to, co on napisze, ja mu to tylko zredaguję i sprawdzę, żeby to, nazwijmy to, miało ręce i nogi, ale wszystko co wiesz, siada i pisz. No. I on siadł i pisał. Część roku spędzał wówczas w Norwegii u swojego zięcia, bo jego córka wyszła za takiego ciela z Norwegii, fajnego faceta. I tam bardzo dużo pisał też. Dlatego zresztą w tej monografii, zdaje się, tam jest napisane Malbork i Fosen, czyli w dwóch miejscach jakby powstawał ten tekst. Ja byłem dwukrotnie u niego. No i w dużych bólach, ale się rodziła ta monografia. Rodziła. Myśmy dyskutowali, poprawiali, aż wreszcie powstał tekst, który Muzeum Zamkowe opublikowało i to jest bezcenna książka, ponieważ zawiera informacje o ludziach, którzy już odeszli, o różnych imprezach, które się odbywały, o różnych systemach, sposobach pracy, wspomnienia też różnych przewodników. Moim zdaniem dla samych przewodników nowych, których przecież co parę lat jakaś grupa powstaje, to jest bezcenny materiał, fajny materiał, to są wasze korzenie jako przewodnika.
Jesteśmy nie tylko zauważalni, ale także i doceniani przez kolegów, koleżeństwo przewodnickie z całej Polski, no bo jesteśmy, jakby nie było, jednym z największych stowarzyszeń przewodnickich w Polsce, a pierwszym na pewno, który został powołany do życia w stosownym czasie, kiedy było to niezbędne. To prawda, że życie się zmienia, zmieniają się także ludzie, potrzeby zapatrywania, ale są tacy, którzy tutaj przebywają od rana do wieczora, mają niewiarygodne zdrowie, mają także i znakomite możliwości przekazania swojej wiedzy, używając tego warsztatu, którym dla nas jest głos, bo jest podstawowym elementem przekazywania wiedzy, żeby to przekazać w sposób sensowny, właściwy. No ale przede wszystkim ja myślę, że praca przewodnika wynika z jego pasji, zainteresowania. Jeśli to jest wyrobnik, który chce tylko przekazać wiedzę bez jakiegokolwiek zainteresowania drugiej strony i nie tworzy narracji, która będzie wciągała oprowadzonego turystę w tok tego, co się wokół niego dzieje i żeby on chciał poznać jeszcze dalej, no to będzie wielki kłopot. Najcenniejsi są właśnie tacy przewodnicy, którzy potrafią zainteresować w sposób znakomity poprzez swoją narrację, przekaz, fabułę budowaną, narastające napięcie. To wszystko, co jest tajemniczością tego zamku, która potem już tą tajemnicą przestaje być.
Czuję się zaszczycony, że pełnię taką funkcję kapelana przewodników malborskich.
Mówi ksiądz Robert Branicki, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Malborku, orionista pełniący funkcję kapelana w Stowarzyszeniu Koło Przewodników Malborskich.
Dlatego, że spotykamy się z nimi głównie w aspektach duchowych, jako orioniści. Przede wszystkim na rozpoczęcie sezonu jest piękna, uroczysta msza święta ze sztandarem. Przewodnicy przygotowują liturgię słowa i modlą się o dobry, udany sezon. I to jest też niesamowite. Ale oczywiście to nie tylko na rozpoczęcie, również na zakończenie jest taka uroczysta msza święta dziękczynna. Również organizujemy takie zaduszki, modlimy się za zmarłych przewodników, którzy już odeszli do domu ojca. Organizujemy takie duchowe wydarzenia, kiedy przewodnicy prowadzą również naszą miejską drogę krzyżową w Malborku, angażują się. I oprócz tego tradycyjnie wpisana jest piękna pielgrzymka na Jasną Górę, ogólnopolska przewodników malborskich, gdzie tam właśnie przed tronem pani Jasnogórskiej przewodnicy uroczyście odnawiają swoje przyrzeczenia przewodnickie. Przyznam się szczerze, że kiedy uczestniczyłem w takiej mszy świętej, to naprawdę wzruszyłem się niesamowicie, bo to jest niesamowita potęga ludzi. Od tej małej grupki wszystko się zaczęło i czasami właśnie ta mała grupka jest tym zaczątkiem tego, co ma być wielkie. I myślę, że taką wielką, wspaniałą grupą pasjonatów jest właśnie Koło Przewodników Malborskich i będziemy w październiku razem z panem prezesem na pewno organizować ten przepiękny jubileusz.
Też staramy się działać poza zamkiem. Zresztą tu żyjemy, tu mieszkamy i tu spędzamy praktycznie większość swojego czasu. Chcemy być też aktywnym takim członkiem społeczności malborskiej. Staramy się uczestniczyć we wszystkich imprezach tutaj organizowanych przez miasto. Nasz sztandar uczestniczy w imprezach patriotycznych tutaj, religijnych. upamiętniających naszych bohaterów wojennych. Także staramy się zawsze być na tych uroczystościach. Też aktywnie staramy się włączać tutaj w życie społeczności szkolnych, lokalnych. Jeżeli potrzeba, nasi przewodnicy oprowadzają dzieci, młodzież tutaj po zamku bezpłatnie, społecznie.
Nie wyobrażam sobie sytuacji, że zamek pozostanie martwą formą obiektu, bo tutaj istotą rzeczy jest najważniejszą dla takiego obiektu człowiek, żywy człowiek. Bez żywego człowieka żaden obiekt nie jest warty zapamiętania. Bez człowieka, który go odwiedzi, bez mieszkańca domu, w którym mieszka, pozostawione mieszkanie będzie się psuło i będzie się rozpadało, a pamięć o nim zaginie. Nie chcielibyśmy, żeby zaginęło, bo ta historia dotyczy naszej ojczyzny, naszego kraju.
W ramach Malborskiej Twierdzy Reportażu wysłuchaliście Państwo materiału przygotowanego przez Małgorzatę Langowską pod tytułem Przewodnicy malborscy, ambasadorzy kultury.